Przeczytam dzisiaj z drugiej Księgi Królewskiej. Z 5 rozdziału. Historię o uzdrowieniu Naamana. Druga Królewska, 5 rozdział od 1 do 19 wersetu. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swojego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy z sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł szaty swoje, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się obmyć, w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecka. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjm tedy teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi, mianowicie gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju. I tam zaczyna się nowa historia. To może innym razem, ale cała ta rzecz wydaje się naprawdę taka z jednej strony zdumiewająca i z jednej zachwycająca, ponieważ Naaman, jak czytamy, był dowódcą wojsk aramejskich, więc generałem był. Generałem, który nie tylko swoją taką wysoką pozycję w państwie, domyślamy się, że w tamtych czasach zwycięskie armie stanowiły o sile nie tylko danego kraju, ale też o sile w regionie. Zresztą pewnie tak jak dzisiaj mi powiedzieli. No i Aramejczycy w ewidentny sposób byli taką w tamtym momencie jakąś zwycięską armią w tamtym regionie. Aram leżał na północ od Izraela, czyli dzisiejsza Syria, Liban, powiedzmy. No i jak widzimy też król izraelski dostawał baty od Aramejczyków, bo wyprawiali się na łupieżce wyprawy do Izraela. I jak widać, król izraelski bał się Aramejczyków, więc naprawdę oprócz króla chyba był największym bohaterem narodowym taki dowódca. U szczytu pewnie swojej sławy, u szczytu kariery, u szczytu swoich możliwości. Człowiek niesamowicie bogaty, ale jak widać, ani pozycja, ani sława, ani wpływy, ani możliwości takie ludzkie nie są w stanie zmienić jego pewnie największego problemu, największego zmartwienia takiego osobistego, jego myślę, jakim była choroba trąd. Więc to pokazuje, że człowiek nie ma władzy nad wszystkim i musi szukać rozwiązania, podejrzewam, że mając takie możliwości, spróbował już wszystkiego. Wszelkich cudownych maści, wszelkich cudownych uzdrowicieli, czarowników, ofiar składanych bóstwom, jakimkolwiek by słyszał. Myślę, że próbował już wszystkiego, więc człowiek, który do tego stopnia jest zdesperowany znalezieniem rozwiązania na swój problem, na pozbycie się trądu, że widzimy, jak wielki majątek pakuje na te swoje wozy, kiedy dowiaduje się, że w Izraelu jest jakaś szansa na jego uzdrowienie. Kto ma tłumaczenie Piotra Zaręby, ma przypis, że 10 talentów srebra to jest 500 kg tego srebra, a 6 tysięcy złotych monet to jest 71 kg złota. I 10 szat na zmianę. Tyle zapakował generał aramejski na swoje wozy, żeby rozwiązać swój problem zdrowia. Wiecie, ile kosztuje kilogram złota dzisiaj? Tego najwyższej próby chyba 150 tysięcy. Kilogram. Razy 71 to jest 10 milionów. Dzisiaj. Srebro oczywiście jest tańsze, ale pół tony srebra też stanowiło niemały majątek. 10 szat na zmianę. Tyle dowódca wojsk aramejskich był gotów zapłacić za swoje uzdrowienie. Tak ogromny majątek. Kiedy zobaczymy całą tą historię, to dowiemy się, że Pan Bóg coś chciał spowodować w życiu Naamana, zanim nastąpi to upragnione uzdrowienie. I możemy zobaczyć ogromną lekcję pokory, jakiej Bóg udziela temu drugiemu po królu, największemu człowiekowi w państwie, takiemu dostojnikowi. Widzimy, jak lekcja pokory zaczyna się już od informacji, która dociera do niego, ponieważ służąca dziewczynka, służąca jego żony, mała dziewczynka, która została w czasie jakiejś łupieszczej wyprawy do Izraela wzięta do niewoli, czyli niewolnica po prostu, dziecko, mówi do żony Naamana: ach, gdyby to mój pan spotkał się kiedyś z prorokiem w Samarii, to ten by go wnet uleczył z trądu. Informacja nie pochodzi od lekarza królewskiego, nie pochodzi od konsylium medyków, nie z tego źródła. Pochodzi od niewolnicy, a nawet dziecka. To jest taki pierwszy, powiedzielibyśmy, Boży znak takiej pokory, której ma doświadczyć Naaman. I zobaczcie, że co robi Naaman z tą informacją? Idzie do króla, a król mówi: no chłopie, masz moje pełnomocnictwo. Napiszę ci list, wszystkie pieczęcie, po prostu jedź. I król pisze pismo aramejski, ta, powiedzmy, potęga regionu. Mówi: król izraelski, jak przyjedzie do siebie mój sługa Naaman, masz go uleczyć z trądu. Rozkazuje ci, to jest rozkaz króla Aramu, od którego zależysz, od którego słowa, na którego słowo trzęsiesz się ze strachu. Po prostu ja ci rozkazuję, żebyś to zrobił. I Naaman po prostu z takim listem dumnym, ze swoimi bogactwami, zmierza do Samarii, która była stolicą Królestwa Północnego, przynosi list i niestety król Samarii odpowiada rozczarowaniem. No mówi: ja nie jestem Bogiem. No ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja nie obdarzam życiem, nie obdarzam zdrowiem, to może tylko Bóg. I rozdziela swoje szaty na znak po prostu bezradności i takiego, powiedzielibyśmy, wołania nawet do Boga. Ludzie rozdzierali szaty, jak pokutowali przed Bogiem, jak upokarzali się przed Najwyższym, na znak właśnie takiej bezsiły i takiego lamentu, płaczu. I po prostu to jest ewidentna taka bezradność króla izraelskiego w ten sposób wyrażona. I dopiero Elizeusz, który też przebywa w Samarii, dowiadując się o reakcji króla izraelskiego, posyła wiadomość do niego i mówi: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niechże tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. I królowi oczywiście kamień z serca spada izraelskiemu, bo może odesłać tego, którego już się spodziewał, że to jest jakaś zaczepka, jakiś podstęp, coś się kryje za tym niebezpiecznego, zaraz tutaj wybuchnie wojna, konflikt międzynarodowy, a tutaj Elizeusz przychodzi z jakimś rozwiązaniem. I zobaczmy, kolejna lekcja pokory. List królewski, umocowanie potęgi regionu, po prostu na nic się nie przyda. Kolejna lekcja pokory. Przychodzi do domu Elizeusza. Przed chwilą był w pałacu. Co mu tam podali? Po prostu wszystko, co najlepsze. Na pewno go ugościli, na pewno król izraelski zabił jakiegoś wołu, zrobił ucztę, nakarmił tego Naamana, napoił, po prostu honorami tam obsypał, jakimi tylko może dowódca aramejskiego państwa. A tutaj nie ma pałacu. Jak wyglądał dom Elizeusza? Jak myślicie? Chatka zwykła po prostu. Mało tego, Elizeusz nie wychodzi na spotkanie Naamana. Nie wita bohatera ochami, achami i honorami. Posyła swojego sługę i mówi: powiedz Naamanowi, niech się zanurzy 7 razy w Jordanie. I jak reaguje Naaman? Mówi: co to jest? To ja myślałem, że prorok wyjdzie, wezwie Boga, wyciągnie rękę, dotknie trądu, czy tam nad trąd położy swoją rękę i moc Boża dokona tego uzdrowienia. Mówi: co to jest w ogóle? Oburzył się. Po prostu dalej jest powiedziane, że mówi: co to, w moim kraju nie ma wspanialszych rzek, Abany, Parparu, to są o wiele lepsze rzeki do tego, żeby się tam obmywać w nich. I co tutaj wyraża ten Naaman? Mówi: ja jestem kimś, mam większe źródła wód, które mogą być godne mojego oczyszczenia. Co to taki strumyk? Co to taki Jordan? To nie honor po prostu takiemu wielkiemu wodzowi wejść do rzeczki, która ma ile tam? 7 metrów szerokości, jak nie wylewa. Wygląda wobec tych damasceńskich rzek jak źródełko. To co to? Ja nie mogłem w tamtych rzekach się obmyć? Znowu widzimy kolejna lekcja pokory, której Bóg chce nauczyć Naamana. Odchodzi, widzimy, pałając gniewem. Kolejna lekcja pokory. Słudzy jego mówią do niego: ojcze, czy panie? Zobaczcie mądrość tych słów. Mówi: gdyby prorok nakazał ci zdobyć warowny gród, nie zrobiłbyś tego? Ach, po prostu zaraz zwołałbyś całą armię i ruszył na jakiegoś nieprzyjaciela. Gdyby ci kazał pojechać za 7 mórz, za 7 gór i zdobyć jakiś cudowny kwiat tam po prorocie, nie zrobiłbyś tego? Od razu byś się poczuł, że zostałeś wezwany do jakiegoś dzieła, jakiegoś zadania, jakiejś trudności, do jakiegoś osiągnięcia czegoś niemożliwego i zaraz wykazałbyś się swoim bohaterstwem, męstwem i swoją pozycją, swoimi możliwościami i zrobiłbyś to wszystko, gdyby tylko prorok by ci kazał zrobić coś, co by potwierdziło twoją wielkość. Ale prorok mówi: obmyj się w Jordanie 7 razy. Jeżeli wielkich rzeczy chciałbyś się podjąć, to czy takiej błahej nie możesz zrobić? Mądrość sług przewyższyła jego mądrość. Kolejna lekcja pokory. Wchodzi do wody. Jak myślicie, wyglądał generał zwycięskiego aramejskiego państwa? Jak wyglądał? Złoty płaszcz? Naramienniki? Jakiś tutaj napierśnik taki świecący? Generał po prostu musiał mieć tutaj wszystko takie jak trzeba. Jakieś nakrycie głowy? Myślicie, że jak wszedł do wody, to wszedł w tym? Myślę, że musiał się rozbroić. Może do bielizny. Może nagle te ukrywane, chore miejsca trądu nagle zobaczyły światło dzienne i publiczność po raz pierwszy, może jego słudzy, zobaczyli, z czym tak naprawdę zmaga się ich Pan, ich władca. Wchodzi do tej wody, zanurza się 7 razy, wychodzi uzdrowiony i Bóg zmienił jego serce. Przez to uzdrowienie, zobaczcie, co robi, jaka jest jego reakcja. Wraca do tego proroka i mówi, wraca z całym swoim orszakiem. Stanął przed nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Co chciał zrobić? 0,5 tony złota, srebra, 70 kg złota, 10 drogich szat, wszystko było gotów w dowód wdzięczności oferować prorokowi. A co prorok mówi? Gdybyś cokolwiek dał, nie zrozumiałbyś, że Bóg to zrobił z łaski. Że Bóg nie chce od ciebie żadnego daru. Nie tylko nie chce, nie potrzebuje. Gdybyś cokolwiek zostawił, cokolwiek ofiarował, nie poznałbyś do końca tego, jakim jest Bóg Izraela. Zabieraj swoje bogactwa. I co bierze z Izraela? Ziemię. Ziemię izraelską, której poznał prawdziwego Boga. Ładuje na wóz, przyjechał ze złotem, a zabiera ziemię. Tak tyle, ile uciągnie para wołów. Po to mu mówił, że nie będzie składał ofiar innym Bogom, jak tylko Bogu izraelskiemu. Do tego potrzebna była mu ziemia. Zobaczcie, jak obraża to taką ludzką naturę, takie spotkanie z prawdziwym Bogiem. Jak trudno jest komuś tak podziwianemu, szanowanemu u szczytu swojej kariery, sławy, jak trudno jest przyjąć taką lekcję pokory, jak bardzo chciałoby się pokazać Bogu, że się ma coś do zaoferowania, że się jest w jakimś sensie godnym tego, żeby otrzymać to, tą pomoc, to uzdrowienie, w jakimśkolwiek sensie mieć poczucie, że coś się temu Bogu dało. On nawet byłby gotów właśnie na jakąś trudną wyprawę ruszyć, jakby prorok Elizeusz powiedział, Bóg obłożył klątwą to miasto, iść, zniszcz to miasto, zrównaj ziemią, spal je, nie zostaw tam niczego, bo to jeden wielki grzech. On by to zrobił po prostu i by miał powód do tego, żeby powiedzieć, Panie, zrobiłem, a teraz twoja kolej. Ja już swoje spełniłem zadanie, a teraz ty. A Bóg mówi, ja od ciebie nic nie chcę, ale pokorne serce, to jest warunek. Zobaczcie, jak nieraz Bóg, jeżeli spotkamy się z Bogiem, przemawia właśnie w taki sposób, żeby tą postawę pokory, jakby uświadomić nam tą postawę pokory. Kiedy Bóg spotyka Mojżesza, Mojżesz spotyka Boga przy tym płonącym krzewie. Co Bóg mówi do Mojżesza najpierw? Jak podchodził? Zdejmij buty, chłopie. Stoisz na miejscu świętym. Pokora. Do Boga, jak ktoś zbliża się do prawdziwego Boga, to musi mieć świadomość że trzeba to zrobić z pokorą, z uniżeniem. I oczywiście nie jest to kwestia ani pozycji, ani urodzenia, ani wykształcenia, ani majątku, ani znajomości, ani czegokolwiek innego. Mamy w Nowym Testamencie przykłady ludzi wysoko postawionych, a z drugiej strony bardzo pokornych. Takim przykładem jest chociażby setnik z Kafarnaum, który zbudował synagogę i który posyła po Jezusa, żeby uzdrowiony został jego sługa i mówi: ja nie jestem godzien. A ludzie mówią o nim: zbudował nam synagogę. Po prostu miłuje nasz naród. Tak wiele oferował. Takim jest, oni widzą go jako godnego. Ale jego serce mówi mu: nie jestem godzien. I człowiek, poganin znowu, wielki dowódca, no, o jakimś tam znaczeniu w mieście, w regionie, a pokornym sercem. Innego przykładu moglibyśmy użyć, patrząc na przełożonego synagogi, Jaira, który przychodzi do Jezusa, prosi o uzdrowienie córki. Właściwie chyba też z Kafarnaum był ten Jair. Przełożony synagogi to człowiek najwyżej postawiony w tej społeczności lokalnej, żydowskiej, ponieważ on decydował o tym, kto wygłasza w sabat, czy kto czyta, prawda, kto wygłasza to słowo, kto naucza, wyznacza jakiś rytm życia tej społeczności, jest najbardziej wpływową osobą dla tej społeczności. A kiedy przychodzi do Jezusa, to mówi do niego: Panie, i pada mu do nóg. I wcale pozycja jego nie pokazuje właśnie, że jest jakimś wyniosłym człowiekiem, czy pysznym człowiekiem. Ale pomyślmy o tym, jak my przychodzimy do Boga. Przychodzimy do Boga i chcielibyśmy mu przynieść jakiegoś wołu albo jakiś chociaż jeden skarb położyć mu i powiedzieć: Panie, to dla Ciebie, tak bardzo Cię kocham, a teraz Ty zrób coś dla mnie, co ja mogę Ci ofiarować, żeby zdobyć Twoją wdzięczność? A może mam jakieś zasługi, może ze względu na to, Panie, a może moja rodzina ma jakieś zasługi, które ze względu na nie byłbyś przychylny w tej sprawie? Czy my nie mamy czasami takiej skłonności przyjść do Boga i powiedzieć: Panie, ja mam coś dla Ciebie, ale też mam jakąś sprawę, na którą chciałbyś, żebyś przychylnym okiem spojrzał? Zobaczcie przykazania błogosławieństwa na górze zaczynają się od: błogosławieni ubodzy, czyli błogosławieni świadomi swojej duchowej nędzy. Człowiek przychodzi do Boga, musi być świadomy, że w duchowym sensie jest nędzarzem, jest biedakiem, jest grzesznikiem, jest zgubionym człowiekiem i nie jest w stanie przynieść Bogu cokolwiek, żeby otrzymać błogosławieństwo. Jest tylko w stanie prosić, wołać, błagać i ukorzyć się tak naprawdę. Ukorzyć się po prostu przed Bogiem. Czasem chcielibyśmy właśnie przywdziać przed Bogiem jakąś swoją najlepszą szatę, swojego sługi, no, kaznodziei, tak, tu wyszywane te wszystkie modlitwy i kazania powiedziane i te wszystkie spotkania, które odbyły się w imieniu Pana Boga i te wszystkie tutaj świecące duchowe zasługi i powiedzieć: Panie, to ja, uniżony Twój sługa, widzisz, ile zrobiłem dla Twojego królestwa? Panie, A co Bóg mówi? Sprawiedliwość Chrystusa to jest to, w co możesz być odziany przede mną. To nie jest twoje. To nie jest srebro, to nie jest złoto. To jest ofiara przewyższająca wartość wszystkiego na świecie. To jest coś, co otrzymujesz ode mnie. Jako nagi, nędzny, goły, biedny, bez możliwości zmiany swojego położenia, wołający do mnie, ja cię w to udzielam. To jest sprawiedliwość mojego Syna. To jest coś, co otrzymujesz z łaski. I nic nie możesz za to zapłacić. Nawet małego kiwnięcia palcem w tej sprawie nie możesz, żeby nie było to w twoim jakimś myśleniu zasługą pod jakimkolwiek względem. Bóg pokazuje, na jakiej zasadzie obdarza swoim zbawieniem, swoimi darami. Na zasadzie łaski, wielkiego miłosierdzia. Elizeusz mówi, zabieraj to bogactwo. Zobaczcie, rozdział czwarty wcześniej kończy się na tym, że prorocy nie mieli co jeść. Oni tam po prostu gotowali coś, co znaleźli na jakimś polu, jakieś tam dzikie warzywa, które nawet były trujące. Przychodzi człowiek, potem przynosi dla nich tam jakieś chleby z pierwszego ziarna. Czyli jest dopiero pierwszy zbiór. Jest, powiedzielibyśmy, taki okres po zimie, kiedy wszystko już zostało zjedzone. Wszystkie zapasy opróżnione ze spichlerzy. Oni po prostu wychodzą, żeby coś ugotować, co znajdą na polu, jakieś zielsko. Wrzucają do kotła. Potem przynosi człowiek, który przynosi dla proroka jakieś tam zboże, chleby, ale dla 100 ludzi to jest za mało. Bóg to rozmnaża. Bóg to rozmnaża. Elizeusz mówi, nie potrzebuję twoich skarbów. Mało tego. Jeżeli cokolwiek myślisz, że możesz Bogu dać za to uzdrowienie, to jesteś w błędzie. To jesteś w błędzie. To jest łaska. To jest miłosierdzie. To jest dowód mojej miłości niezasłużonej. Zobaczmy, co apostoł Paweł mówi się do Filipian w trzecim rozdziale. Mówi, wszystko, co nie było zyskiem, ze względu na Chrystusa, to dla mnie do śmierci. I co on tam wymienia? Zaczyna od swojego pochodzenia. On nie mówi, ale ja jestem Żydem. Ja nie jestem tak jak wy, poganie. Jestem lepszy. Bóg bardziej kocha Żydów. Bo Jezus był Żydem. Bo apostołowie byli Żydami. Ja też jestem Żydem. Tak mówi apostoł Paweł. Mówi, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa, moje urodzenie uważam za śmieci. Nie mówi za nic. Za śmieci. A są ludzie, którzy biorą te śmieci i mówią, to jest coś, czym się chcę pochwalić przed wami. Ale nie przed Bogiem. Przed ludźmi możemy się chwalić. Ale Bóg patrzy i mówi, jeżeli nie zrozumiesz swojego prawdziwego położenia względem mnie, nic nie otrzymasz. Bo Bóg nie daje za urodzenie, Bóg nie daje za wykształcenie, Bóg nie daje za stanowisko, pozycję. Za to nic nie daje Bóg. Jeżeli człowiek się nie upokorzy przed Bogiem, nie uniży, nie będzie jak ten właśnie bezradny, bez szans na własne zmiany, na zmianę swojego położenia, po prostu nie otrzyma od Boga. Musimy się uniżyć przed Bogiem. Musimy. Zobaczcie, jak Jezus mówi, jeżeli prosicie w moim imieniu, tak? To znaczy, że tak jakby prosił Jezus w tej sprawie. Nawet Nawet nie ja. Uwielbiony będzie syn, nie ja. Proszę o cokolwiek w imieniu Jezusa. Czyli proszę ze względu na Jego zasługi. Proszę ze względu na Jego łaskę, na Jego ofiarę, na Jego miłosierdzie. Proszę ze względu na to właśnie, że On ma w tym chwałę i cokolwiek. Zobaczcie, że w Ewangelii Łukasza ten fragment w 4 rozdziale jest przytoczony przez Jezusa jako dowód na to. Jezus mówi, wielu było trędowatych w Izraelu, a Naaman Syryjczyk został uzdrowiony. Dlaczego to powiedział? Bo przyszedł do nich, mówi im, że jest Mesjaszem, a oni mówią, ty jesteś synem Józefa. Nie wierzymy tobie. Tak samo było za Naamana. Dziewczynka wiedziała, że jest prorok w Izraelu. Dziewczynka wiedziała, że może dokonać uzdrowienia, ale król w życiu. Król po prostu był zajęty swoimi sprawami, swoimi bałwochwalczymi sprawami. Nie był zajęty prawdą, dociekaniem prawdy, poznawaniem Boga i zwracaniem się do Boga. I Jezus jakby ujawnił ten stan, prawdziwy stan serca Izraela wtedy. Syryjczyk Naaman został uzdrowiony, a trędowaci w Izraelu nie, bo nie wierzyli Bogu po prostu. Robili z prawa Bożego religię, traktowali to jako dumę swoją, może narodową, traktowali to jako zasługi, więc po prostu ich serce było dalekie od Boga. I kiedy myślę o tym fragmencie, to uświadamiam sobie, jak taką naturą człowieka jest stanąć przed Bogiem z czymś. Jak po prostu bardzo nie chcemy być pozbawieni jakiegoś skrawka dumy, chwały, zasługi. Jak bardzo chcielibyśmy mieć jakiś argument na swoją stronę przyciągający Boga. Bo my jesteśmy tymi, którzy chcieliby po prostu mieć wpływ. I jak trudno nam jest po prostu uznać, że tego wpływu nie mamy, że zdani jesteśmy na łaskę Boga. Bo co to znaczy na łaskę? Czy że Bóg o tym decyduje? I kiedy zdecyduje? I jak zdecyduje? Że to jest Jego wola. A ja mogę tylko prosić, błagać, wołać, czekać i mieć nadzieję, że wysłucha, że się zlituje. Kiedyś mieliśmy taką uroczystość w zborze Święto Dziękczynienia. Co roku zresztą jedna siostra uprawia, taka 80-paroletnia, ogródek, którym potem obdziela tymi plonami pastorów ogórkami kiszonymi i buraczkami i jakimiś tam jeszcze innymi warzywami. Mówimy, siostro, niech się siostra podzieli w czasie tego święta. No jak to jest właśnie dziękować plony Bogu za te plony, bo ona już ma 86 lat, a cały czas będzie jako uprawia. I ona mówi, przyszła za kazalnicę i mówi tak. Ja dziękuję Bogu, że zbawienie dotarło do mojego domu. Mówi, byliśmy niewierzącą rodziną, gdzieś tam we wsi jakiejś tam mazowieckiej, gdzie diabeł mówi dobranoc, wszyscy byśmy powiedzieli tak naszym polskim językiem, że Bóg dotarł ze światłem Ewangelii do mojego domu. Jestem mu za to wdzięczny. I za ogórki też. Ale to jest właśnie, myślę, że taka postawa prawdziwej pokory i tego Za co możemy być Bogu wdzięczni? Za to, że zbawił nas z łaski. Naprawdę z łaski. Jeżeli spotkaliśmy się kiedyś z prawdziwym Bogiem, to musieliśmy doświadczyć takiej lekcji pokory. Nie ma możliwości, żeby człowiek poznał prawdziwego, żywego Boga i nie powiedział, tak jak Piotr, odejdź, bo jestem grzeszny. Ty jesteś święty, ty jesteś wielki. Odejdź. Bo widzę swoją grzeszność. Widzę, że nie mogę przebywać w twojej obecności. Nie ma człowieka, który by nie spotkał żywego Boga i nie powiedział tak jak Izajasz. Panie, jestem człowiekiem o grzesznych wargach. A ty mówisz, idź i głoś. Ale to ja cię oczyszczam, mówi Bóg. Ja wyciągam ten węgielek z ołtarza, dotykam twoich ust i ja sprawiam, że są one gotowe do tego dzieła, do którego powołałem. To jest moje dzieło, to jest moje słowo, to jest moja chwała, moje zadanie, a ty jesteś narzędziem do tego dzieła. Bóg o tym decyduje i Bogu tylko chwała za to. I obyśmy doświadczyli Boga w swoim życiu takiego, jakim jest. Nie takiego, jakbyśmy może chcieli, żeby był, ale takiego, jakim jest naprawdę. Dzięki Mu za to, że możemy Go poznać, że mówi do nas przez swoje słowo. Amen.